Jezus zrobił trochę psikusa, zabierając mi głos, więc mam nadzieję, że was obdarzy dobrym słuchem. Bohaterem dzisiejszych czytań tego Słowa Bożego jest kobieta. I to kobieta oskarżona. Pierwsza z nich, Zuzanna, była niewinna. Druga natomiast była winna grzechu cudzołóstwa. Podczas tych naszych rekolekcji chcemy pytać o Kościół, o to, kim on tak naprawdę jest, czym on jest w swojej istocie. To znaczy, czym jest Kościół w oczach Pana Boga. I już wczoraj mówiłem, że Kościół jest kobietą, niewiastą, jest oblubienicą Chrystusa, jest Jego umiłowaną małżonką. W tym właśnie odkrywamy bardzo wyraźny kobiecy rys Kościoła. W wielu językach świata, w tym języku łacińskim, greckim, hebrajskim, także w nowożytnych, włoskim, francuskim, niemieckim, angielskim, wszędzie słowo Kościół jest w rodzaju żeńskim. Eklezja, la chiesa. Kościół jest kobietą. Szczególnie to podkreślamy, kiedy mówimy o szczególnej roli Maryi. O szczególnej roli Maryi w Kościele. Maryja jest bowiem bardzo szczególnym obrazem Kościoła. Jak mówi święty Ambroży, Maryja jest figurą, pierwowzorem Kościoła. Z tego względu możemy powiedzieć, że maryjność należy do istoty Kościoła. Matka Boża pokazuje, czym jest i czym powinien być Kościół. Zastanówmy się w tej naszej krótkiej lub trochę dłuższej nauce, na czym polega właśnie maryjność Kościoła. Co to znaczy, że Maryja nam pokazuje, czym jest Kościół? Po pierwsze, macierzyństwo. Sobór Watykański II naucza. I oto Kościół, rozważając tajemniczą świętość Maryi i naśladując jej miłość oraz spełniając wiernie wolę Ojca, dzięki przyjmowanemu z wiarą Słowu Bożemu, sam także staje się matką. Przez przepowiadanie bowiem i chrzest rodzi do nowego i nieśmiertelnego życia synów z Ducha Świętego poczętych i z Boga zrodzonych. Kościół, tak jak Maryja, która jest obrazem Kościoła, jest matką, naszą matką. W dobie, w tym czasie takiego wręcz bezpardonowego ataku na Kościół, kiedy w sposób właściwie nieograniczony krytykuje się słusznie lub niesłusznie różne elementy tworzące Kościół i różnych ludzi, którzy ten Kościół stworzą. Kiedy właśnie to się wszystko odbywa, wydarza, zapominamy, bardzo często zapominamy, jak wiele zawdzięczamy Kościołowi. To on nas zrodził jako chrześcijan. Dzięki niemu jesteśmy chrześcijanami. Nie bylibyśmy chrześcijanami, nie zostałaby nam przekazana wiara, nie poznalibyśmy prawdy, nie znalibyśmy Chrystusa, bracia i siostry. Nie moglibyśmy Go spotkać. Nie moglibyśmy się oprzeć na żadnej nadziei. Nie otrzymalibyśmy żadnej duchowej pomocy. Nie karmilibyśmy się ciałem Chrystusa. Nie otrzymalibyśmy przebaczenia, gdyby nie Kościół, gdyby nie nasza Matka. Owszem, to jest tajemnica. Nie potrafimy tego do końca wytłumaczyć. Tajemnica Bożego upodobania, Bożego wyboru. Spodobało się Bogu zbawić człowieka nie w izolacji, nie jako samotną wyspę, nie w pojedynkę, tylko właśnie we wspólnocie. To, co wczoraj powiedziałem, pragnieniem Pana Boga, największym pragnieniem Pana Boga jest właśnie Kościół. Będąc sam sobie, Bóg, transcendentną wspólnotą trzech osób, zapragnął nas zbawić właśnie tak samo. Zapragnął nas zbawić jako wspólnotę ludzi zjednoczonych węzłem wiary i miłości. Tak jak 2000 lat temu Chrystus przyszedł do nas, do każdego człowieka przez Maryję, tak i dziś, tak i wciąż chce przychodzić, leczyć nas, uwalniać i zbawiać przez Kościół, przez drugiego człowieka. A więc Kościół, wpatrując się w Maryję, odkrywa, kim jest. Jest matką, rodzącą i wychowującą wierzących w Chrystusa. Oczywiście szczególne zadanie tutaj spoczywa na tych, którzy zostali właśnie w sposób szczególny jakoś powołani na urząd nauczycieli wiary w przekazywaniu prawdy chrześcijańskiej, ale ta misja obejmuje także każdego chrześcijanina, każdego ochrzczonego, każdy z was, każdy rodzic, mama, tata, każda babcia, każdy dziadek, każdy wujek, ciocia, brat, siostra, kuzyn, kuzynka, przyjaciel, kolega, koleżanka, wszyscy, każdy z was ma misję głoszenia prawdy i wychowywania w wierze. Wychowywać to kultywować, pielęgnować, troszczyć się, ale także wymagać. To także dawać przykład do naśladowania, być wzorem. Każdy z nas, każdy z członków Kościoła uczestniczy w misji bycia matką, bycia wychowawczynią. Po drugie, patrząc na Maryję, odkrywamy, że Kościół jest powołany do świętości. Świętość. Chociażbyśmy nie wiem ile opowiadali, słuchali o grzechach chrześcijan, członków Kościoła, to on sam jest i pozostanie święty. Sobór uczy. Kościół także jest dziewicą, która nieskazitelnie i w czystości dochowuje wiary danej oblubieńcowi, a naśladując Matkę Pana swego, mocą Ducha Świętego zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość. Kościół jest święty. Ta świętość w pierwszej kolejności opiera się na świętości Boga, który mieszka w Kościele, który od wewnątrz uświęca swój Kościół. W scenie zwiastowania słyszymy o Duchu Świętym, który okrył cieniem Matkę Bożą, tą, która jest niepokalana, tą, która jest pełna łaski. Podobnie Kościół otrzymał w dniu Pięćdziesiątnicy Ducha Świętego, który nigdy go nie opuści, który chociażbyśmy się bardzo starali, chociażbyśmy nie wiem, co próbowali zrobić, jak próbowali zdradzić Chrystusa, Duch Święty swojego Kościoła nie opuści. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, że w Kościele otrzymujemy, bracia i siostry, wszystko to, co potrzebujemy, abyśmy sami stali się świętymi. Tego nie otrzymamy nigdzie indziej. Ani u psychologów, ani w bardzo mądrych książkach, ani w naukach przyrodniczych, ani w pięknie przyrody. Owszem, w tych wszystkich miejscach możemy otrzymać bardzo wiele dobra, ale tego, co potrzebujemy, aby poznać i pokochać Boga, aby stać się świętymi, to znajdziemy tylko i wyłącznie w Kościele. Po drugie, obecność Ducha Świętego jest gwarancją tego, że Kościół nigdy nie pobłądzi. Znowu, owszem, to nie oznacza, że pojedynczy członkowie Kościoła z kapłanami, biskupami, a nawet z samym papieżem na czele nigdy nie pobłądzą, ale że Kościół jako wspólnota wiary w jednego Boga nie może pobłądzić, ponieważ prowadzony jest w sposób niewidzialny przez tego, którego naszymi choćby największymi zdradami, grzechami nie jesteśmy w stanie wyrzucić z Kościoła. Duch Święty zawsze będzie wierny, albowiem jak pięknie powiedział święty Ireneusz, gdzie Kościół, tam i Duch Boży, a gdzie Duch Boży, tam i Kościół i wszelka łaska. Jakie ważne zdanie. Gdzie Kościół, tam Boży Duch, a gdzie Duch, tam Kościół i Jego łaska. I po trzecie, jeśli chcesz, bracie i siostro, jeśli chcesz, żeby Kościół jaśniał i promieniował tą świętością, no to zacznij od siebie. To zacznij od siebie. I tu znowu pojawia się ten aspekt, o którym wczoraj mówiłem. Oblubieńczości Kościoła. Kościoła jako oblubienicy Baranka, oblubienicy Chrystusa. O tym przepięknie opowiada Słowo Boże. Pismo Święte, Pieśń nad Pieśniami, piękna księga, która w sposób bardzo intymny, emocjonalny, a nawet erotyczny opowiada właśnie o tej wzajemnej miłości Boga do swojego ludu. Księdze proroka Ozeasza, mamy taki piękny fragment, posłuchajcie. To mówi Pan, chcę przynęcić niewierną oblubienicę, na pustynię ją wyprowadzić i mówić do jej serca. I będzie mi tam uległa, jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. I stanie się w owym dniu, że nazwie mnie mąż mój, a już nie powie mój Baal. I poślubię cię sobie znowu na wieki. Poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. Bóg nas nęci, uwodzi. Bóg nas jakoś chce nas wyprowadzić na pustynię. Czemu na pustynię? Żebyś, bracie i siostro, zrezygnował z tego wszystkiego, co jest twoim Baalem. Żeby Bóg nas wyprowadzał na pustynię, żeby nas uwolnić od bożków. Od tego wszystkiego, czemu służysz, a to wszystko oddala cię od Pana. Przez to gardzisz tym, który tak szaleńczo cię ukochał, który cię uwodzi, który cię podrywa. I Bóg chce nas poślubić. Chce poślubić swój Kościół przez sprawiedliwość, prawo, miłość, miłosierdzie, przez wierność. I mówi, kiedy się na to zgodzisz, kiedy dasz się uwieść Bogu, wtedy Go poznasz. Wtedy będziesz z Nim obcować twarzą w twarz, jak ze swoim ukochanym oblubieńcem. Bracie i siostro, nieważne na jakim etapie życia duchowego teraz jesteś, czy na początku, czy gdzieś w połowie, czy przeżywasz jakieś kryzysy, czy może już jesteś bardzo przepełniony Panem Bogiem, Bóg cię zaprasza do zawsze coraz głębszej miłości, coraz głębszej i silniejszej więzi, relacji ze sobą. Chce być bardzo blisko ciebie. On wciąż cię uwodzi. Tak jak mąż powinien pewnie uwodzić codziennie swoją żonę. Nie tylko, kiedy jeszcze tam ją podrywa przed małżeństwem. Każdego dnia mąż chce starać się o względy swojej żony. I odwrotnie. I odwrotnie. Bracie, siostro, pozwól się uwieść. Zapragnij życia z Bogiem. Nic nie stracisz. Oprócz fałszywych bożków, które tylko kłamliwie oszukują próżnymi obietnicami szczęścia, przynoszą jedynie jeszcze większe spustoszenie i zniewolenie. Jesteś jako Kościół ukochaną oblubienicą Boga. Oblubienicą, która kocha swojego męża. Chce mu sprawiać radość, przyjemność. Chce go całować, uwielbiać, rozmawiać z nim, być blisko niego. Kościele, ty, która zostałaś ukochana przez Jezusa nieskończoną miłością, spróbuj uwieść Jezusa, swojego oblubieńca. Pokochaj swojego oblubieńca przez piękną miłość, przez modlitwę, przez bycie z Nim. Jakie to piękne. I po trzecie, obecność Maryi w Kościele. W ciągu mojego życia przeszedłem przez naprawdę wiele, to jest też niesamowite Boże prowadzenie, przeszedłem przez bardzo wiele różnych wspólnot, ruchów, zwłaszcza też w ostatnim czasie miałem kontakt z różnymi grupami, nawet także właśnie tym dzięki moim studiom poznałem wiele wspólnot protestanckich, także religijnych, niechrześcijańskich. To poznanie, kontakt i obecność w tych różnych miejscach bardzo mocno utwierdziło mnie w przekonaniu, które kiedyś jako młody kleryk w sobie wyrobiłem, albo które może bardziej precyzyjnie otrzymałem. Bezpieczna, zdrowa, prowadząca ku Bogu i dająca pewność niepogubienia się i niezboczenia z prawdy jest ta wspólnota, która nie tylko w centrum stawia Jezusa Chrystusa, to jest oczywiste, ale także ta, która czci i kocha Matkę Bożą. Piękna wspólnota, zdrowa, bezpieczna, to ta, która czci i kocha Matkę Bożą. I przeciwnie, osobiście mam bardzo ograniczone zaufanie do tej grupy czy wspólnoty, która o Matce Bożej albo nie wspomina, albo nawet tak nieustannie ją jakoś deprecjonuje. Z mojego doświadczenia właśnie tam szczególnie pojawiają się jakieś nowe idee, interpretacje, które czasami nie mają nic wspólnego z prawdami katolickiej nauki, objawionymi przez Boga i nauczanymi od wieków w Kościele. To tam także pojawia się najwięcej podziałów, niezgody, szukania siebie, jakiejś własnej chwały, braku pokory i posłuszeństwa. Tam, gdzie jest Matka Boża, tam, gdzie się kocha, czci, tam jest bezpiecznie. Kochani, tym, który nienawidzi Maryi z całego serca, całą swoją istotą, jest oczywiście zły duch, który wie, że to małe, pokorne i uniżone stworzenie zostało wywyższone ponad niego. Zostało wywyższone ponad wszystkie inne stworzenie. Spójrzcie, bracie i siostry, na tak liczne świadectwa świętych. Święty Jan od Krzyża, święty Ludwik, święty Jan Maria Wianej, święta Faustyna, święty ojciec Pio, święty Maksymilian Maria Kolbe, błogosławiony kardynał Wyszyński, święty Jan Paweł II, wszyscy oni i jeszcze wiele, całe zastępy świętych, wszyscy oni bezgranicznie oddali się Matce Bożej. Jaki to ważny znak, Wszyscy oni stali się, jak mówi święty Ludwik, apostołami czasów ostatecznych. Dlatego tam, gdzie kocha się Maryję, gdzie ona króluje, tam Kościół idzie właściwą drogą. Tam on rozkwita, otrzymuje nową młodość. To nie jest naprawdę przypadek, że tak się dzieje. Dlatego też ostatni sobór, dzięki staraniom polskich biskupów, nadał jej tytuł, szczególny tytuł, Matki Kościoła. Tej matki, która zniosła niewyobrażalne cierpienie, stojąc pod krzyżem swojego syna. Tej matki, która, jak powiedział papież Benedykt, podtrzymywała wiarę Piotra i apostołów w Wieczerniku, a dziś podtrzymuje ona moją i waszą wiarę. I dalej papież kontynuuje. Ona przyjęła oświadczyny Boga w naszym imieniu. Zatem zwróćmy się do niej i prośmy ją, by nas prowadziła, kiedy będziemy usiłowali dochować wierności życiodajnemu związkowi, jaki Bóg ustanowił z każdym z nas. Ona jest dla nas przykładem i natchnieniem. Ona wstawia się za nami przed swoim synem i swą matczyną miłością chroni nas przed niebezpieczeństwem. Papież Benedykt uczy. Jakie to ważne, żebyśmy faktycznie w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszej parafii, w naszych wspólnotach, w całym Kościele powszechnym faktycznie i rzeczywiście postawili na Maryję. Bracia i siostry, wpatrujmy się w nią. Powierzajmy się jej opiece. Naśladujmy ją. To w jej szkole poznajemy, kim jesteśmy. Kim jest Kościół. Co powinniśmy czynić, aby odpowiedzieć na współczesny kryzys Kościoła. Być może tak jest. Być może ten kryzys jest między innymi dlatego, że my jako wierzący odeszliśmy od niej. Być może przestaliśmy ją jakoś czcić, kochać. Idźmy drogą, bądźmy w jej szkole. Idźmy drogą uniżenia i pokory, jej wytrwałości, jej zasłuchania się w Słowo Boże. W niej widzimy, że Kościół to nie tylko jakaś skostniała instytucja czy kolektyw wierzących, ale jest matką. Jest wychowawczynią, świętą oblubienicą baranka. Potrzebujemy Kościoła i potrzebujemy Maryi, aby nie zbłądzić, aby wytrwać pośród tych różnych burz, niepewności, lęków, pośród tego zamieszania też doktrynalnego, aby osiągnąć prawdziwe szczęście, do którego jesteśmy stworzeni i aby obdarować świat tym, czego on najbardziej potrzebuje, obecnością Boga i Jego Królestwem.